Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania spotkania, jakie miało miejsce w Siedleckiej Katedrze, dokładnie 31 października po godzinie 19. Spotkanie, na które ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski zaprosił wszystkich diecezjan, a spotkanie to było poświęcone stanowisku Kościoła w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego, zwanego w skrócie in vitro. Ten temat przewija się już od dłuższego czasu na antenie naszej stacji. Również w tych naszych wieczornych spotkaniach wielokrotnie mieliśmy okazję do niego powracać. Tak było choćby nawet tydzień temu, ale na prośbę również wielu z tych, którzy nie mogli być na tym spotkaniu, powtórzymy dziś w całości to spotkanie, w całości bez żadnych skrótów. Serdecznie Państwa zapraszam. I zapraszam również za tydzień na kolejne rozmowy o życiu.
Prosimy Cię, Panie Boże, daj nam właściwe rozumienie tego, czym jest Twój zamysł w stosunku do człowieka. Także tych wysiłków, jakie człowiek robi, wykorzystując zdolności mu dane, ale także rozumienia tego, że czasem popada w błędne rozeznanie czy rozwiązanie. Daj nam umiejętność słuchania nie tylko słów, ale wsłuchiwania się w Twój zamysł. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak, ja czuję tak jako biskup potrzebę powiedzenia, czy wygłoszenia, możemy powiedzieć, tego, co jest myślą Kościoła, bez wchodzenia tu w jakieś emocjonalne aspekty, czy dzisiaj też często stoi za tym cały szereg różnych interesów i politycznych, i prestiżowych, i potem finansowych, i tak dalej. Oczywiście my, mówiąc o tych sprawach, nigdy nie unikniemy pewnych odniesień do tych wszystkich aspektów polityczno-interesownych. I ja tu nie chcę w tej chwili wchodzić w żadną bezpośrednią polemikę z kimkolwiek, czy z czymkolwiek, ale czuję jako biskup obowiązek przybliżania tego, czym jest nauczanie Kościoła i wprowadzania człowieka, tego człowieka z XXI wieku, w pojmowanie czy poznawanie tego zamysłu Bożego. To jest bardzo istotne. A mamy dzisiaj bardzo wiele różnych i prądów, i powiewów, i tak dalej. Ja przedłożę trochę te sprawy, które są prawdopodobnie dla wielu znane. Jeśli będą jakieś pytania, to proszę bardzo, można te pytania tutaj postawić. To nie będzie miało charakteru dyskusji, tylko pytań i odpowiedzi. No to nie jest dyskusja panelowa. I my niczego nie chcemy ustalić. Nie? Ja też niczego nie chcę nikomu narzucić. Ja mogę przedstawiać nauczanie Kościoła i proponować wchodzenie w to nauczanie. Ale nikomu nie mogę powiedzieć, ty to musisz przyjąć, tylko muszę mówić z kolei, jakie są konsekwencje, skoro ty nie przyjmujesz. To jest, takie jest spokojne patrzenie na kogoś, kto zna prawdę, czy tego, kto zna prawdę, czy tego, kto docieka do prawdy. Natomiast emocje się budzą tam, kiedy ktoś ma jakikolwiek interes i broni czegoś, co niekoniecznie musi się okazać prawdą, ale chce, żeby to przeszło. I wtedy mamy wszelkiego rodzaju pikiety i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza podstawowa rzecz, która dla nas, tak jak tu jesteśmy w Kościele, niezależnie może nawet od intensywności naszego życia religijnego, ale na bazie tylko czysto ludzkiej, jest podstawowe pytanie i szukanie odpowiedzi na to pytanie. Dotyczy człowieka. I tutaj, jeśli mówimy o sprawach związanych z tym zapłodnieniem pozaustrojowym, in vitro, krótko mówiąc, to my nie możemy abstrahować od odpowiedzi na to pytanie o człowieka. Bo w zależności od tego, jak pojmiemy człowieka, to będziemy też akceptować takie czy inne rozwiązania. Bo jeśli ja pojmę człowieka, jakie jest nasze widzenie, nasze przekonanie, nasze wynikające z wiary, że człowiek nie jest ani żadnym produktem, ani tworem, ani mechanizmem, którym można manipulować i zrobić cokolwiek z nim i tak dalej, tylko w człowieku się objawia zamysł Boży. Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To jest podstawowa rzecz. Jeśli ja to przyjmę, to cały mój wysiłek w jakiejkolwiek dziedzinie, także w tej dziedzinie dotyczącej, nazwijmy, przekazywania życia, szeroko mówiąc, i konkretnie tego problemu zapłodnienia pozaustrojowego, jeśli ja przyjmę koncepcję, że to jest, że ja czy człowiek jest zamysłem Boga, to ja cokolwiek będę w tej dziedzinie robił, muszę się pytać, jak ten zamysł Boga w stosunku do mnie się odnosi. A nie będę patrzył, co ja mogę w tym człowieku skombinować. To jest cały problem eugeniki i tak dalej. Nie? To już tylu ludzi próbowało robić lepszych ludzi. I wiemy, co z tego zawsze wychodzi. Więc to jest fundamentalna rzecz. Czy ja patrzę na człowieka jako na wytwór ludzkiego działania, który produkt, teraz mówię to bardzo brutalnie, którym mogę sobie manipulować, ulepszać, tak jak robię to z pralką, czy z samolotem, czy z mikroskopem, czy tak dalej. Czyli też wiem, że człowiek jest darem Bożym, bardzo skomplikowanym, czasem patrząc po ludzku, nie w pełni udanym, tak jak my byśmy go chcieli mieć, bo nikt z nas nie może o sobie powiedzieć, patrząc tylko na siebie, na swoje funkcjonowanie, na swoje emocje, na swoje braki w dziedzinie somatycznej czy psychicznej i tak dalej. Może nam się to i tamto nie podobać. I co, my mamy tylko wszystko pozmieniać, żeby nam się podobało? Moje całe życie polega na tym, że ja mam zadanie odkrywać to, kim ja jestem. Jako stworzenie Boże, a nie jakim ja chcę siebie zrobić, przerobić. To jest bardzo zasadnicza rzecz. Nie? To ja nawiążę do tego, co tak pięknie wyraził Jan Paweł II, odczytując biblijne opowiadania o stworzeniu, kiedy mówił, że to zdumienie ma na imię jak? Adam. To zdumienie, które skąd wyszło? Z tej prochu ziemi, dlatego, że ktoś nad tym prochem się pochylił, nie? To ja wracam do tych manualnych, że tak można powiedzieć, opisów, nie? Czy opowiadań. Ktoś się nad tym pochylił, dał życie i ten ktoś stanął jeden wobec drugiego. Nastąpiło tam, jak Jan Paweł II poetyckim językiem mówi, zdumienie. I to zdumienie ma jak? Na imię Adam, człowiek. Czyli to nie jest produkt. Nie? Pralka, kiedy stanie obok pralki, nie powie, że to zdumienie. To jest fundamentalna rzecz. Dalej, druga rzecz. W tych całych dyskusjach, które widzimy, które się jawią, które słyszymy i tak dalej, rola Kościoła. Bo to, że to hierarchia, że biskupi zabraniają, że tam to mają interesy polityczne i tak dalej. Ja nie mogę ręczyć za wszystkich biskupów. Ja mogę mówić ogólnie o Kościele. W tej chwili nie będę się próbował wnikać, co jakiś biskup kiedyś coś powiedział, ale ogólnie nauka Kościoła jest bardzo jasna. Kościół jako wspólnota ludzi, którzy zostali wprowadzeni w przeżywanie zbawienia, Ewangelia, chrzest, sakramenty, to wszystko, co mamy, ma za zadanie, mówię, Kościół teraz jako hierarchia wobec tej wspólnoty, czuwać nad tym, żeby to zbawienie człowieka, ten zamysł Boży w stosunku do człowieka, tego człowieka, który upadł i zgrzeszył i dlatego jest tak pokręcony, mówię też o sobie, nie? Też jestem bardzo pokręcony, żeby ten człowiek otrzymywał zbawienie, to znaczy wchodził na nowo w pełnię zamysłu, czy poznawanie zamysłu Bożego. I teraz ten Kościół, to jest bardzo ważne, co powiem, ten Kościół hierarchiczny ma wobec swoich członków prawo i obowiązek mówić im, co jest prawdą, i wymagać od nich, żeby tego się trzymali. Oczywiście nikogo do niczego nie zmusi, tylko mówi, jeśli ty akceptujesz, to jest tak. Jeśli nie akceptujesz, to tak jak to zdanie, które wypowiedział arcybiskup Hozer, który potem się przypisuje, że on nie wiadomo co tam powiedział, przeciwko komu, że to obskurantyzm i tak dalej, wypowiedzi pani Piekarskiej i tak dalej, to wszystko nie. Arcybiskup Hozer powiedział bardzo jasno. I to jest prawda. Kto nie akceptuje nauczania Kościoła, także w tej materii, ale podobnie w innych, to ipso facto, to ma powiedział jego zdaniem, ale to też jest moje zdanie, wyłącza się, wyklucza się z tej wspólnoty, która się trzyma nauczania Jezusa Chrystusa, definiowanego dzisiaj w nauczaniu kościelnym. Tam nie padło, że jest ekskomunikowany, nie? Bo to, że posłowie będą ekskomunikowani. Dzisiaj Kościół z ekskomuniką tak nie szafuje, ale jasno mówi, ja jestem dzisiaj przekonany, że jeszcze jaśniej powinien mówić, jeszcze częściej powinien mówić, co jest prawdą. I to, że jeśli ty się trzymasz tej prawdy, to jesteś we wspólnocie. Jeśli się tej prawdy nie trzymasz, to ty wykluczasz się. To nie jest narzucenie nikomu niczego. Bo moi drodzy, to chcę też tutaj powiedzieć na nas bardzo jasno. My mamy niestety zredukowaną, czy jakby powiedzieć, bardzo ograniczoną wizję Kościoła. Mówimy, że tego Kościoła muszą się wszyscy zmieścić. Nie? Czy tam wszyscy, czy jak najwięcej. Nie? Ja nie chcę w tej chwili tego rozwijać, bo to byłoby na szersze troszeczkę rozważanie. Tymczasem Kościół, i to przypomniał nam Sobór Watykański II, jest znakiem jedności. Znakiem jedności i zbawienia. Wobec tego rola Kościoła wobec świata jako tego, który jest znakiem, jaka jest? Żeby być czytelnym. Bo w życiu, jeśli ja mam wiele znaków, ale one są nieczytelne, to jak mi pomagają? Niewiele. Jeśli mam wiele znaków. Natomiast jeśli mam w odpowiednim miejscu właściwe znaki, to one są dla mnie czytelne. Idę od znaku do znaku i wiem, że nie pobłądzę. Dzisiaj myślenie jest takie, że Kościół jest pewną formacją i chodzi o to tak, żeby jak w jakiejś partii mieć legitymację i tak dalej. Nie tędy droga. Kościół jest znakiem zbawienia. Jest sakramentem zbawienia. Wobec tego jest o wiele bardziej potrzebne to, żeby znak był czytelny, niż żeby znak był wielki, a nieczytelny. Żeby było dużo ludzi w Kościele, którzy nie wiedzą, o co chodzi. To mówię, jest bardzo ważne, żeby rozumieć rolę nauczania Kościoła. Istotne jest, czy Kościół dzisiaj, biskupi dzisiaj, papież dzisiaj trzyma się Ewangelii, nauczania, powiedzmy, tradycji i tak dalej, czy też chce, żeby było dużo ludzi w Kościele. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie? Teraz, dalej, robię takie pewne wprowadzenia w tej chwili. Nie? Pierwsze powiedziałem o człowieku, drugie o Kościele. Trzecie sprawa nauki, techniki, tego wszystkiego, co człowiek może zrobić. Myśmy weszli w taką fazę społeczeństwa, taki sposób myślenia, że myślimy, że wszystko, co da się zrobić, nad czym nam się wydaje, że panujemy, że nam wychodzi bezpośrednio na dobre, to wszystko jest dobre. A tak nie jest. Nie wszystko, co człowiek potrafi, co wymyśli, co mu się wydaje w danej chwili dobre, jest dla niego dobre. I dlatego potrzebne jest odniesienie się do tego, czym jest objawienie. Czym jest to wszystko, co pochodzi od nas, do nas pochodzi ze słowa. Też to trzeba by rozwinąć. Ja tego w tej chwili nie chcę robić. Idźmy teraz bardziej do konkretów, a mianowicie do tego, co jest rzeczywistym problemem wielu ludzi dzisiaj, wielu par małżeńskich. Mianowicie to, czym jest brak potomstwa, czym jest niepłodność i tak dalej. I technicznie wydaje się, że można temu zaradzić. Właśnie zapłodnienie in vitro zdaje się być taką praktyką, która w jakiejś mierze temu zaradzą. Ale jakim kosztem? Co się dzieje? I tu są dwa zasadnicze aspekty, które stawiają tę metodę zapłodnienia pozaustrojowego pod znakiem zapytania. Jedno to jest sprawa zarodków, się produkuje, tak można powiedzieć, jakąś liczbę tych zarodków, embrionów. Być może kiedyś się da nad tym więcej kontrolować. Dzisiaj faktem jest, że nad tym się nie da w pełni kontrolować i de facto te zarodki, tylko niektóre są implantowane i mają szansę się rozwijać, inne są selekcjonowane, wykorzystane do badań takich czy innych naukowych, zamrażane, niszczone i tak dalej. Trudno nawet powiedzieć, ile w tej chwili u nas w Polsce jest, padają różne cyfry dotyczące ilości zamrożonych zarodków. To jest problem. To jest ten problem, w pewnym sensie można by powiedzieć, ewentualnie w przyszłości można by rozwiązać przez takie czy inne jeszcze osiągnięcia techniczne, żeby nie było tak wielkiej dysproporcji między tym, co jest poczęciem życia, a co zostaje implantowane i ma szansę przeżycia, chociaż z tego też jeszcze bardzo wiele nie dochodzi do życia. No to już wtedy możemy mówić o pewnej naturalnej czy prawie naturalnej selekcji. Cyfry procentów między tym, co jest w tej chwili poczynane, nie, jako poczęcie, to zapłodnienie, a tym, co jest implantowane, to proporcje są, o ile ja z informacji, które ja mam, które można zresztą wyszukiwać, tu jest pan doktor, który pewnie na tym lepiej się zna, to są ponad 90%, co jest zapładniane i nie ma szans, nie jest wyeliminowane, a tylko poniżej 10%, co ma jakiekolwiek szanse. Więc dysproporcja jest bardzo wielka. A druga rzecz, i to jest dla nas, pozornie się dla niektórych może wydawać, nie taka ważna dziedzina, czy taki nieważny aspekt, ale dla wierzących, dla mających koncepcję człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, któremu jest dana ta fakultas, nie, ta zdolność przekazywania życia nie tylko biologicznego, ale także tego wszystkiego, czym jest człowiek rozumiany właśnie, ten rodzący się jako stworzony też na obraz i podobieństwo Boga. To jest ulokowanie, że tak można powiedzieć, tego poczęcia poza naturalnym środowiskiem, poza aktem małżeńskim, poza aktem miłości. I to jest dla wizji człowieka wierzącego, dla chrześcijanina, można powiedzieć, trudno nawet stopniować, nie? To jest to, co czyni ten akt niedopuszczalnym. Taka jest wizja człowieka. I teraz w tym społeczeństwie, w jakim my jesteśmy, pluralistycznym, Kościół musi o tym mówić. Nie może nie mówić, nie. Musi to głosić. To, że nie wszystkim to się podoba, mają prawo nie przyjmować. Nie? Natomiast Kościół to musi głosić. Nie? I teraz w związku z tym, to wszystko, co jest związane, co jest odnosi się do aspektu etycznego czy naszego społeczeństwa, to musimy tutaj dokonywać takiej refleksji. Nie? Czy my i ci, którzy nas reprezentują, czy w tym ciele ustawodawczym, czy my sami sobie zdajemy sprawę i oni czynią to, co nasze społeczeństwo chce, żeby było. Wiadomo, że w pluralistycznym społeczeństwie nie da się przeprowadzić wszystkiego według pewnej takiej czy innej grupy. I dlatego są konieczne pewne kompromisy na zasadzie tego, że jasna jest wyraźna prawda, część tej prawdy nie akceptuje i ponieważ ci, którzy mają i taką wizję, jaką ma Kościół, mając świadomość tego, że nie są ludźmi, którzy chcą narzucić swoją wolę wszystkim, muszą się zgodzić na to, że będą pewne kompromisy w rozwiązaniach. I to jest trudna praca właśnie tego ciała ustawodawczego. Obowiązkiem wszystkich wierzących będzie przedstawienie tej pozycji. Natomiast z drugiej strony trzeba się zgodzić z tym, że będą pewne rozwiązania, które nie będą nam wierzącym w pełni odpowiadały. To nie wyklucza nikogo z wierzących, żeby się trzymać prawdy i nauczania Kościoła. Bo my nie żyjemy w państwie konfesyjnym. Nie można tego porównać właśnie z różnymi państwami, które są oparte, jak na przykład w islamie, na wyznaniu takim czy innym. I wtedy jest prawo religijne narzucone. Wobec tego jest konieczność zgodzenia się na to, że będą pewne rozwiązania, które niekoniecznie muszą nam wszystkim odpowiadać. Natomiast naszym obowiązkiem jest mówienie tego do końca i bronienie tej prawdy. Teraz możemy patrzeć na to także od strony teraz konkretnych oczekiwań ze strony konkretnych ludzi i tak dalej. To, co dzisiaj się tak bardzo mocno promuje, lansuje, to jest to, że te małżeństwa, czy ci ludzie, bo to nie chodzi tylko o małżeństwa, mają prawo, człowiek ma prawo do szczęścia, ma prawo do dziecka i tak dalej. To jest wielki problem. Czy w ogóle można mówić o tym, że człowiek ma prawo do posiadania dziecka. Jeśli popatrzymy na człowieka jako na dar, jako na kogoś, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo i jest sam podmiotem, to nikt do niego nie może mieć prawa. Jest bardzo ważna rzecz, niby taka drobna. Czy ktoś ma prawo do tego, żeby mówić, ja mam prawo mieć dziecko? I odwrotnie trzeba powiedzieć, że to dziecko potem musi się czuć jako przedmiot kogoś, kto uważa, że ma do tego prawo. Tymczasem i wtedy jest to dziecko jest widziane w prędzej czy później na różne sposoby jako przedmiot, pocieszenie, jako coś, co ma człowieka uzupełniać. Nie? Tymczasem tu, każde poczęte życie dla nas, my patrzymy na życie od samego momentu poczęcia, życie to znaczy, każde poczęte życie ma prawo do życia. To jest istotne. Nie? Jeśli teraz dochodzi do tego, arcybiskup Hozer o tym mówi, to jest bardzo subtelna i trudna sprawa. Jeśli teraz patrzymy na to, że ktoś ma prawo do czegoś, to dochodzimy do tego, co też staje się w dziedzinie wszelkich darów, narządów i tak dalej, transplantologii, nie? Ta transplantologia jest sama dobra, kiedy jest darem. Ale jeśli zostaje to wymuszone i tego staje się coraz to więcej, następuje komercjalizacja tego. Są ludzie pozbawiani. Ileż z tego, co my wiemy, dzieci jest pozbawianych organów za pieniądze, czasem są rodzice, którzy sprzedają, a czasem jest to robione w sposób wbrew woli, po to, żeby ci, którzy mają pieniądze, mogli coś w swoim życiu ratować, bo im się wydaje, że mają prawo. Następuje tu wielka degradacja tego, czym jest, kim jest człowiek. Jeśli zacznie mówić, że ma prawo do czegoś. Ja mam prawo do życia tak, jak to życie zostało we mnie złożone. Ja mogę oczywiście to życie ratować i przyjmować medycynę i organy i tak dalej. Jak długo to pozostanie w tym zamyśle moich pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. W momencie, kiedy moje prawo będzie ponad prawem drugiego, to już to będzie całkowicie wyjściem poza człowieczeństwo. Tak, ja nie chcę w tej chwili też więcej wchodzić, to zależy, jakby Państwo chcieli. Są też dane mówiące o tym, że sprawa poczęcia pozaustrojowego, przynajmniej tak jest dzisiaj, to nie tylko mowa o tym, co jest w Polsce, ale w tych krajach, gdzie ta technologia jest stosowana od dłuższego czasu i powiedzmy są tam techniczne czy technologiczne wielkie możliwości, nie ulega wątpliwości, że to dziecko poczęte w takich warunkach jest narażone na cały szereg różnych, nazwijmy to, niedomagań czy form ryzyka. Zarówno tego, co jest związane z fizjologią, można powiedzieć, organizmu, jak i przede wszystkim też psychicznych. To arcybiskup Hozer zwrócił na to uwagę w jednej ze swoich wypowiedzi, że to może prowadzić też do syndromu analogicznego jak przy aborcji, że to dziecko, które urodziło się, a wie, że powiem ogólnie rodzice, dopuścili się aborcji raz, czy drugi, czy trzeci raz, a jedno, czy drugie się urodziło, w niej jest syndrom lęku, że też mogło się nie urodzić. To są w psychice dziury, braki, których tak łatwo się nie da zapełnić. I teraz ten, kto jest poczęty, czy dziecko, które zostaje poczęte właśnie pozaustrojowo, będzie nosiło w sobie tę świadomość, że ma rodzeństwo, którego nie ma, którego nie zna. To też rzutuje potem, w zależności oczywiście od wrażliwości, ale człowiek nie jest wrażliwy do pewnego stopnia. Rzutuje też na samych rodziców. Więc to mamy wiele, wiele problemów psychicznych, które się koniecznie, które się łączą z tym problemem, z tą sprawą takiego poczęcia. Zostaje zatarty, gdzieś zagubiony w tym wszystkim to, co my możemy krótko nazwać sakralnym charakterem życia ludzkiego. I to jest ważne. Ja myślę, że te aspekty duchowe, te aspekty odnoszące się do świętości życia są o wiele ważniejsze niż tylko to, proszę mnie dobrze zrozumieć, niż zniszczenie zarodków. To jest tak. Analogicznie, jak też ja już kilkakrotnie się wypowiadałem, jeśli chodzi o aborcję. Aborcja jest złem. Ale nie tylko dlatego, że ginie życie, ale dlatego, że skutki tego są w tych, którzy w jakiś sposób mają z tym do czynienia, czy bezpośrednio, czy pośrednio. Wobec tego musimy patrzeć z tego punktu widzenia, jakby powiedzieć, przewidywania, co może się stawać w człowieku, co może się stawać w naszym społeczeństwie, jeśli będzie przyzwolenie na tego rodzaju praktyki. Tak. Teraz, jakie są alternatywy w stosunku do tego? Skoro nie zapłodnienie, nie dla zapłodnienia in vitro czy pozaustrojowego, to co, te osoby, które są dotknięte niepłodnością, mają takimi pozostać? Są przynajmniej dwie dzisiaj możliwości. Jedna i druga są skuteczne. Jedna to jest prawdziwe leczenie niepłodności, bo zapłodnienie in vitro nie jest leczeniem niepłodności. Ja tu wziąłem jeden, nie będę mówił to, jaka to jest tam firma, oferta i tak dalej, ale program gwarantujący pacjentom wysoką skuteczność leczenia, komfort psychiczny, minimalizację ryzyka finansowego oraz ciągłość leczenia przy wsparciu doświadczonych specjalistów i tak dalej, właśnie w programie in vitro. Bardzo obiecujący program i te programy są bardzo, można powiedzieć, mało skuteczne, bo na ileś tam, nie chcę teraz, to powiedziałem o tych zarodkach, to jest około 90% dopiero nieudanych, nie? A tutaj mówi, leczymy niepłodność programem in vitro do skutku. Zapłodnienie in vitro nie jest, to jest lekarze, specjaliści mówią, to nie jest leczenie niepłodności. To jest interwencja, żeby zaistniało zapłodnienie pozaustrojowe. Natomiast istnieje metoda leczenia niepłodności, która nie jest wcale propagowana i mało znana, mianowicie naprotechnologia. Ilu z Państwa o tym słyszało, tak dla orientacji? Rękę do góry, wysoko, no to sporo, tak jest. Tak, naprotechnologia, która jest faktycznie leczeniem niepłodności i ma dość dużą skuteczność. Ja znam osobiście tutaj w Lublinie z naszego terenu, powiedzmy, doktora Barczętywicza, który prowadzi od bodajże tam 3-4 lat, bo jest on ginekologiem i tymiś problemami się zajmował wcześniej, a teraz, kiedy stało się to możliwe, żeby tam metodę naprotechnologii przeprowadzić tutaj na teren Polski, w tym uczestniczy i on mówi o dużej skuteczności faktycznego leczenia. To nie jest tylko zapłodnienie w danym konkretnym przypadku, tylko cały szereg, nazwijmy, monitorowania i leczenia całości organizmu, tam gdzie nastąpią braki, bo sprawa zapłodnienia czy niezapłodnienia, niepoczęcia czy niepoczęcia, to nie jest tylko kwestia fizjologiczna. To jest też kwestia najpierw psychiczna. To jest też kwestia w wielu przypadkach rodziców, a szczególnie kobiet, odkręcenia tego, co w organizmie przez takie czy inne formy życia i antykoncepcje i tak dalej zostało rozregulowane. Leczenie to nie jest tylko, znaczy leczenie musi objąć cały organizm. I to taki jest cel tego. Ja nie chcę tutaj więcej wchodzić w to, bo to każdy może sobie sięgnąć do internetu i spotka wiele tam wyjaśnień. Doktor Barczętywicz odpowiada w jednym ze swoich wywiadów, że obniżona płodność jest tylko jednym z problemów, którym to się zajmuje, ta naprotechnologia, bo to dotyczy całości zdrowia kobiety. Troską jest objęta zdrowie kobiety pod tym kątem widzenia, co jest najbardziej kobiece. W tych wszystkich dzisiejszych pewnych ruchach czy ideologiach, w tych zwichniętych, nie? Co kobiecie przeszkadza być kobietą? Szczęśliwą kobietą? To, że jest kobietą. To, że ma łono. To, że jest przewidziana przez Stwórcę do tego, żeby być miejscem rodzenia. I w naszych społecznościach nastąpiła duża manipulacja kobiet. I dlatego trzeba leczyć w naszym społeczeństwie nie tylko konkretną kobietę Kowalską i Wojciechowską, tylko trzeba leczyć obraz, pozycję kobiety jako tej, która jest tą częścią człowieka, możemy tak powiedzieć, nie? Bo mężczyzna i niewiasta, która jest miejscem rodzenia. To zostało w dużej mierze przez cały szereg form naszego życia i naszych takich czy innych ideologii kobiecie zabrane, czy to jej przeszkadza, tak jest ukazane, że to jakby przeszkadzało jej w byciu w pełni szczęśliwą osobą. I to trzeba zacząć leczyć. Bo w niewłaściwym pojęciu kobiety, czy przez niewłaściwe pojęcie kobiety dochodzi do tego, że płodność jest eliminowana, bo ona przeszkadza. Widzicie, jak to wszystko się bardzo mocno łączy, nie? A potem jak się chce mieć dziecko, no to chciałby się, a wtedy nie wszystko wychodzi. Nie? Tak. To jest jedna rzecz. Leczenie. Dobrze pojęte leczenie. Jako podpunkt w tym odpowiedni obraz kobiety i zapobieganie temu, żeby kobieta nie była pozbawiana tego, czym jest kobiecość, nie? Zdolność do macierzyństwa. Drugi sposób, który już nie jest leczeniem, ale jest wychodzeniem naprzeciw faktowi bezdzietności, to jest adopcja. I u nas się o tym bardzo wiele mówi, ale prawa są tak skonstruowane, że mamy dziesiątki, bodajże tysięcy dzieci czekających na adopcję i mamy wiele osób chętnych do przyjmowania, a są takie czy inne przepisy, które przeszkadzają czy utrudniają i tak dalej. Na pewno na tym polu się sporo robi, ale na pewno za mało. I było też to ważne także przez nasze mówienie w środowisku kościelnym o tym, żeby formować takie poczucie, tak formować mentalność człowieka, że wtedy, kiedy kogoś dotyka ten krzyż niepłodności, bo to jest krzyż, nie? Żeby ktoś, ja to na blogu napisałem 2 lata temu, w grudniu, żeby ten mój krzyż, ten nasz krzyż, tego małżeństwa, które nie może mieć, bo są takie przypadki, że nawet na protechnologia też nie pomoże, nie wyleczy, nie? Żeby ten krzyż spotkał się z krzyżem, który już istnieje też u kogoś innego, mianowicie u tych dzieci, które są pozbawione rodziców z takiego czy innego powodu. I w pewnym sensie, to możemy tak obrazowo powiedzieć, spotkanie tych dwóch rzeczywistości naznaczonych krzyżem może się okazać przejawem czy owocnym, czy płodnym aktem miłości. Oczywiście ktoś mówi, a to nie jest moje dziecko. Nie? Co jest moje? Wiesz, my możemy powiedzieć, moje się staje wtedy, kiedy ja się komuś oddaję. W takiej mierze ja mogę powiedzieć do kogoś w małżeństwie, nie? Że ty jesteś moja, w jakiej ja tobie się oddam i powiedzmy, ja jestem twój. Bo inaczej co będzie? Będzie zawsze posesywność, nie? Uprzedmiotowienie. W pewnym sensie ja mogę, trzeba by powiedzieć tak, ja muszę bardziej tobie się oddać z nadzieją, że odczuję to, że ty też jesteś moją, nie? Czy moim. I takie spojrzenie na dzieci, które potrzebują rodziców, nie? U tych rodziców, czy nie tylko u tych, którzy nie mogą mieć swoich dzieci, bo znam małżeństwa, niektórzy mają z neokatechumenatu, mają doktor Barczętewicz, bo też chyba bodajże 7 mają własnych i nie pamiętam, jedno czy więcej adoptowanych. Bo ktoś zaczyna dostrzegać, że sens życia polega na tym, że ja służę. A nie, że ja chcę mieć dziecko dla samozadowolenia. Już teraz trochę powiedziałem z przesadą, nie? Z przekąsem, ale trochę tak jest. Nie? Bo mam prawo do tego. To są takie, no myślę, tak już mówię tutaj 3 kwadranse, prawda? Więc jeśli są jakieś pytania, ja wiem, że to moje przedłożenie to nie jest jakieś tam systematyczne. Ja chciałem się spotkać, trochę wywołać te zagadnienie, te kwestie tutaj, o tym powiedzieć, jak Kościół to widzi. I każdy z nas na miarę tego, jak pojmuje siebie jako kogoś, kto chce być darem dla drugiego, będzie też wiedział, po jakiej linii szukać rozwiązań. Żeby nie pomyśleć, mam prawo, to się da zrobić, wobec tego to zrobimy. Niezależnie od tego, jakie są skutki uboczne, nazwijmy tak, teraz mówię brzydko, w stosunku do tych zarodków, czy bo tak jest w odniesieniu do tych zarodków niszczonych, czy jakie są skutki dla człowieczeństwa mojego, bo to nie pozostanie bez śladu w nas. Jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo, jest mikrofon, ksiądz proboszcz ma. To ja, to co będę mógł, to odpowiem, bo ja nie jestem specjalistą, ja mogę tylko przedstawiać nauczanie Kościoła i dokonywać refleksji, nie? Więc jeśli będą...
Jeżeli ksiądz proboszcz, znaczy biskup pozwoli, ja chciałam zapytać o duszę, bo jak...
O duszę?
Tak, o duszę. One, to może wystarczy, tak. Czy już nie rozwijać?
Więc tu jest taki wielki, tu na blogu, jak ktoś do domu potem pójdzie i dla mojego blogu są te pytania właśnie, nie? Co z tym, czy ma duszę? Ja w tym moim, na blogu przed 2 laty też tam napisałem, bo tam był problem zbawienia tych dzieci i tak dalej, dusza i tak dalej. My mamy takie pojęcie trochę, że jakby dusza było, to znaczy musi być worek, żeby ta dusza się zmieściła. Nie? Trochę tak, i teraz co będzie z tą duszą, jak tak dalej. Właściwe spojrzenie, ja tutaj powiedziałbym tak krótko, nie, jest takie, że życie, że w Biblii, Biblia ma tu wspaniałe, nie, życie to jest dusza. W przekładzie tego wszystkiego nefesh haya po hebrajsku, co tłumaczymy, nefesh to jest dusza, haya żywa. Człowiek stał się nefesh haya. Tak jest też powiedziane o innych stworzeniach. Nie? A ten człowiek potem zostaje wprowadzony w relację i ta dusza, gdybyśmy tak powiedzieli, to bycie duszą, nie? Bycie życiem, uzyskuje ten walor, którym jest odbicie obrazu, bycie odbiciem Boga, nie? Bycie Jego obrazu. Zachęcam do przerobienia tych kateches z pierwszego zeszytu, Boża wizja człowieka. Ten termin nefesh haya zostaje przetłumaczony w języku greckim, w tak zwanej Septuagincie, czyli greckim przekładzie Pisma Świętego, jako psyche. I kiedy Pan Jezus też w Ewangelii mówi, że człowiek zbawi, czy tam nie zbawi, duszę swoją straci i tak dalej, używa psyche. I my możemy przekładać to zarówno życie, jak i duszę. Dlaczego zmierzam? To nie jest kwestia obecności duszy w ciele, nie, włożonej do worka, to by tak dodatkowo, tylko człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest cielesną duszą czy duchowym ciałem. My mówimy, możemy mówić o człowieku. I jeśli tak spojrzymy, to każde poczęcie, także to poczęcie w probówce, jest poczęciem człowieka, nazwijmy to, z duszą. Bo nie ma człowieka bez duszy. W nim jest ta jakość życia, które według zamysłu Boga ma się stawać tym życiem, które się komunikuje. Ja tak to mogę w tej chwili, nie wiem, czy to jest wystarczające, czy nie. Niewystarczające. Nie rozumie Pani. Nie wiem to jeszcze, jak to mogę dalej tłumaczyć.
Człowiek jest bytem cielesno-duchowym, prawda?
Człowiek jest bytem cielesno-duchowym.
I Bóg tchnął w człowieka życie.
Tak.
Prawda? Tchnął Bóg.
A to jest pierwszy etap. Najpierw tchnął życie, człowiek się stał istotą żyjącą, to nefesh haya. Ale to jeszcze nie był w pełni człowiek.
Rozumiem, że teraz też Bóg, jak człowiek powstaje, tchnie w niego.
Tak
jest.
Jest
współpracownikiem, tak człowiek jest. Z Bogiem,
tak
prawda?
Jest.
I ten moment gdzieś on istnieje.
Tak. Od początku.
Czyli od momentu, kiedy
Kiedy się spotykają te komórki?
Ale powiedz, czyli z tego by wynikało, że człowiek jakby wyrywa Bogu, prawda? O. Jakby zadaje gwałt Bogu.
Tak jest, to pani słusznie myśli. Właśnie we wszystkich technologiach, gdzie człowiek ingeruje, człowiek wchodzi w kompetencje Pana Boga. I to jest właśnie najgorsze. Nie to, że pewne zarodki nie przeżyją. Tylko to, że człowiek, on. Proszę Państwa, zobaczcie, ja tu trochę będę propagował, że tak można powiedzieć, ten program Chrzest w życiu misji Kościoła, który robimy. Nie? Zobaczcie, jak tam od samego początku ja podkreślam, kim jest człowiek właśnie w tym. I dalej, na czym grzech polegał? Pani pamięta, robiła ten program, coś robiła z tego? Drugą katechezę? Nie robiliście. Z której parafii jesteście? Tutaj? A z której pani parafii jest? Aha, no to szkoda, niech pani żałuje, że nie z u nas. Księże proboszcze, jak się sprawdzi, ma to dać ten program. W drugiej katechezie jest mowa o grzechu. Na czym grzech polega? Niech pani głosi. Nie głośno tego.
Znaczy, grzech polega na tym, że nasza wola sprzeciwia się woli Boga.
No tak, może pani powiedzieć. W Biblii jest to przedstawiane o wiele prościej i o wiele głębiej. Po co człowiek sięgnął za namową szatana, kusiciela, po co człowiek sięgnął? Niech pani odpowie. Z jakiej diecezji pani jest?
I diecezji jestem?
No.
Z matki, znaczy z diecezji warszawskiej, a Kościół Matki Bożej z Guadalupe.
Tak. Warszawskiej praskiej czy warszawskiej archidiecezji?
Warszawskiej archidiecezji.
Archidiecezji, tak jest. Więc po co człowiek sięgnął w grzechu? Ja trochę podchwytliwie pytam, ale bardzo prosto.
Znaczy człowiek sam podjął decyzję, chciał sam być jak Bóg.
W jakiej materii? Jest no, bardzo
życia chodzi o w raju, o ten o drzewo życia, tak?
No, no, ja pytam trochę panią.
No tak, ale to ja po prostu.
No bo, czego Pan Bóg zabronił dotykać, spożywać?
Jabłka, da.
Z czego?
Znaczy, jabłka, tak?
Z jabłka.
Z drzewa życia, tak?
No więc o to chodzi, a my tych jabłek jemy sporo. Ja przepraszam, mówię. Nie ma nigdzie powiedziane, że chodziło o jabłko.
Owoc. Chodzi o owoc. Tak.
Jaki
tak.
Owoc?
Owoc życia. Aha, poznania dobra i zła.
A, widzi tak, pan. I tu jest problem. To, że człowiek chciał być jak Bóg, owszem, ale to ma bardzo konkretne sprecyzowanie, które się odnosi do wszystkich aktów człowieka. Człowiek chce sięgać po poznanie, co jest dobre, co jest złe. Sięgać to znaczy decydować. I tu pani miała rację w tym, co powiedziała, potem to nieszczęśliwe jabłko weszło. Niech pani to idzie do swego arcybiskupa i mu to powie. Zaraz, właśnie tutaj człowiek czego nie akceptuje? Nie akceptuje tego swojego krzyża i ma swoje poznanie, co dla niego jest dobre i złe. I tutaj wyrywa Panu Bogu, to co pani powiedziała, przez ingerencję. Mówi, ja potrafię to zrobić, ja wiem, że to powinienem zrobić, czy ja wiem, że to jest dobre i tak dalej. I to dotyczy każdego czynu, niewłaściwego czynu. I wtedy możemy powiedzieć, od strony człowieka, tak byśmy mogli zrobić, to jest wyrwanie Panu Bogu jego kompetencji. Ale niestety człowiek nie może tego wyrwać. I Pan Bóg w swojej dobroci, jeśli chcemy dalej tak iść, co robi? Nie neguje tej duszy, tego życia. Tam, gdzie ono się poczyna, tam jest. I dlatego to, co się pocznie także w probówce i rodzi się jako człowiek, jest człowiekiem pełnoprawnym. Kościół nie robi żadnej dyskwalifikacji dziecka, które się rodzi wskutek takiego poczęcia. Natomiast jest to związane z grzechem. Tak jak Kościół żadnego grzesznika nie dyskwalifikuje, tylko mówi co? Nawróć się. W momencie, kiedy się nawracasz, otrzymujesz co? Duszę. Możemy tak powiedzieć, nie? Na nowy sposób duszę, na nowy sposób otrzymujesz życie. A w momencie, kiedy cię nie nawrócisz, to twoja dusza idzie na zatracenie. Zostaje wyrwana, nie? Możemy tak powiedzieć.
Znaczy, jeżeli mogę, to chciałam powiedzieć, że największe wrażenie z całego tego wykładu księdza biskupa zrobił ten moment, kiedy właśnie było o miłości. Że brak tej atmosfery miłości, tak, że Bóg jest miłością, a tutaj jest egoizm, niemiłość. Tak, i to jest największy ból, wydaje mi się, kiedy to słuchałam.
Tak.
Jeżeli można, to jeszcze znam takie świadectwo młodej kobiety, która już była w gabinecie z mężem, właśnie poszli w sprawie in vitra. I mogłabym ewentualnie powiedzieć, bo to jest naprawdę piękne świadectwo, gdybym tu nie zabierała czasu w tej chwili.
Ale niech pani, ja nie wiem, kto chce, to zostanie, kto nie, to nie. Słychać dobrze wszędzie z tego mikrofonu, tak?
Więc ta młoda kobieta leczyła się wszędzie, za granicą. Była we Francji, w Niemczech. Bardzo kochała swojego męża i chciała koniecznie go obdarować dzieckiem. I w końcu zdecydowali się na in vitro, poszli do gabinetu, do lekarza. I w trakcie rozmowy padło takie zdanie, że lekarz, bo ona powiedziała, że ewentualnie myśli o adopcji. A lekarz powiedział do niej, no wie pani, dzieci z domu dziecka to takie underground, takie...
Tak jest.
Takie
niższej kategorii.
Niższej kategorii. I ona w tym momencie się oburzyła. Powiedziała, no jak pan doktor tak może mówić o dzieciach? Ponieważ bardzo pragnęła tego dziecka i miała szacunek dla tego dziecka. Doktor na uwagę, którą ona mu zwróciła, taka oburzona, oburzył się na nią i wywrócił ją z gabinetu. Kazał po prostu
szczęśliwa wina.
Tak, bo on tutaj jest szefem, a ona... Tak. No. I kiedy ona wyszła pod tym gabinetem, stała, mąż tam został w tym gabinecie, ona zaczęła myśleć tak, Boże, chyba pójdę i go przeproszę, może nawet na kolanach, no bo zepsuła taki moment, kiedy to upragnione dziecko mogłoby być. Za chwilę wychodzi mąż, i ona mówi, wiesz, chyba ja pójdę tego lekarza przeprosić, nie wiem, będę go błagała, żeby się dał przeprosić. A on mówi, nie, powiedziałaś prawdę. Idziemy do domu. I niecały miesiąc ta kobieta zaszła w ciążę. W tej chwili dziewczynka ma 3 lata.
Została uleczona.
Tak.
Tak jest. Przy napru technologii to też następuje uleczenie, ale też następuje to właśnie, tak jak pani to opowiedziała, taki może być czasem moment dziwny, czy trudny, ale bardzo często, ja znam sporo rodzin, które adoptowały dzieci i potem miały normalnie poczęte dzieci. Nastąpił pewien przełom psychiczny, który, patrząc z tego strony człowieka, nie, przełom czegoś, co gdzieś blokowało. Nie? Oczywiście my możemy mówić, że to był cud, czy Pan Bóg tam interweniował i tak dalej. Moi drodzy Państwo, moi drodzy diecezjanie i niediecezjanie, nie? Problem jest głębszy niż tylko technika zajścia w ciążę. To problem jest, czy ja chcę być sługą życia. Jeśli tak, to się będzie dziać. Jeśli nie, to nawet jeśli ja coś wykombinuję, to też będzie jakaś próba wyrwania Panu Bogu czegoś. Tak. Proszę bardzo, niech Pani też... Jeszcze są jakieś pytania? Mówi,
ja mam troszkę tam. Tak nie na temat. To znaczy w temacie, ale mniej.
Głośniej, bliżej.
Chciałam powiedzieć, że ja już mam dzieci i mam teraz taki problem. Jest obowiązek zaszczepienia dzieci na różne choroby wieku dziecięcego, w tym także szczepionkami, które są hodowane na komórkach pochodzących z embrionów ludzkich, pochodzących z aborcji. I teraz tak, wiem, że stanowisko Kościoła jest takie, że gdyby chodziło o ratowanie życia moich dzieci, to nie popełniam grzechu, prawda? Ale ja szczepiąc swojego synka na różyczkę nie ratuję nikomu życia, ani jemu, ani on nigdy... To nie miałby nigdy komplikacji takich zagrażających. teraz będę się domagała od lekarki, żeby uniknąć tego szczepienia, bo jeszcze tego nie zrobiłam, a nie chcę w tym brać udziału.
Nie bardzo wszystko zrozumiałem, bo to znaczy nie znam tego problemu.
A tego zjawiska w ogóle szczepionek?
Tak, to ja nie jestem, ja musiałbym to spokojnie
też... Chodzi o to, że część szczepionek podawanych dzieciom jest wytwarzanych przy pomocy na przykład zarodków kurzych. Tak jak szczepionka na teraz tą grypę. To tak. Była grypa, to one są normalnie w instrukcji, tam na ulotce jest napisane, że na zarodkach kurzych. Natomiast część szczepionek chorób dziecięcych jest hodowana, te wirusy są rozmnażane na liniach komórkowych, wyhodowanych z komórek pochodzących od embrionów zabitych w trakcie aborcji. Te linie komórkowe są przedmiotem handlu.
Są?
Przedmiotem handlu, po prostu są opatentowane.
Za tym stoi wielki interes.
I teraz ja nie chcę zaszczepić dziecka na tą szczepionkę, na inne bardzo chętnie, na te produkowane etycznie.
Pani ma słuszne wyczucie według mnie, na tyle, na ile ja poznałem. Tak. Tak, tam jest pytanie Wiesiek. Proszę bardzo. To albo... No tak... Nie... Bo tu nie ma mikrofonu. Chodź tu do mikrofonu. Tak, tak, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Ty możesz. No ja powiedziałem, że jest pani we właściwie... Pani właściwie rozumie.
Czy...
No to ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć do końca, nie orientuję się. Nie? Z drugiej strony my widzimy, w jakim żyjemy społeczeństwie, że jesteśmy czasem pod presją kary ze względu na to, że działamy, czy chcemy działać zgodnie z sumieniem. Więc to jest problem. Ja nie jestem w stanie wszystkiego tam w tej chwili odpowiedzieć, tylko... To jest to, co pani powiedziała, że hodowanie czy tam kultywacja tych pewnych szczepionek na podłożu, można powiedzieć, jakoś wytworzonym w zbrodniczy sposób, bo inaczej nie można tego powiedzieć, nie? No to jest czymś, nie? Co u kogoś, kto ma świadomość tego, korzystanie z tego jest jakąś aprobatą tego też. To ja tylko w tej chwili mogę tyle powiedzieć. Nie?
Moje pytanie dotyczy tego. Ksiądz mówi, biskup, o tym, że nieposiadanie dzieci jest w pewien sposób krzyżem.
Tak. Może być odbierane jako krzyż, powiedzmy, bo może to nie być. Nie?
Więc jakby dla mnie jest też takie...
Nie tylko nieposiadanie, niemożność posiadania, bo jak ktoś nie chce mieć dzieci, no to dla niego to nie jest przynajmniej w tej chwili krzyż, nie? Ale mówię,
niemożność posiadania.
Niepłodność, nie? Czyli i konsekwencje bezdzietność niechciana. Nie?
Tak, a mi chodzi właśnie o jakby niemożliwość posiadania dzieci, że jest w pewien sposób krzyżem. I z drugiej strony jakby też ksiądz biskup mówił o tym, że jakby możemy też w pewien sposób leczyć człowieka, tak? Że jakby jeżeli człowiek ma jakieś swoje ograniczenia, czy nie wiem, czy właśnie, że medycyna się rozwija, jest jakby czymś dobrym. Jakby dla mnie jest kwestia tego właśnie, jak to jest, bo też kiedyś taka osoba niewierząca mi zadała pytanie, no to skoro mamy człowieka, który nie może mieć naturalnie dzieci, to co? To znaczy, że Pan Bóg chciał, żeby on był niepłodny, że on ma tak pozostać? Czy jakby jaka jest granica tego, na ile można jakby starać się, nie wiem, na ile jakby można starać się korzystać z medycyny, żeby człowiekowi tak jakoś pomóc, a na ile jakby to jest w pewnym momencie właśnie akceptacja krzyża, tak, że jestem człowiekiem ograniczonym i jakby, że może to jest coś, co Pan Bóg dla mnie przewidział. To jest taka rzecz, która trudno mi jest jakby granicę tutaj rozróżnić.
Tak. Jedno i drugie jest kwestią sumienia, właściwie uformowanego sumienia. I teraz idąc dalej, akceptacja tego krzyża u kogoś, nie? To jest jego wyjście ku temu, że on ten krzyż bierze i z tym krzyżem będzie. Odwrotnie teraz, czy ja bym powiedział, może nie tyle odwrotnie. Człowiek ma prawo nie wchodzić na krzyż. Nie? Nie ma obowiązku wchodzić na krzyż. I tam, gdzie widzi, że może uniknąć tego krzyża, czyli zaradzić w tym przypadku tej niepłodności, może to robić. pod jakim warunkiem? Że robi to zgodnie z zamysłem Bożym, korzystając z tego, co jest na przykład w naprotechnologii leczeniem organizmu. Natomiast zapłodnienie in vitro już nie jest tym leczeniem. Nie? Czy to jest, Witek, jasne jeszcze nie? Jak mnie coś boli, ja nie mogę powiedzieć, no, że to, mogę powiedzieć, to ma sens, jak to ofiaruję za moje grzechy. Mogę to zrobić? I nie wezmę znieczulenia, nie? U dentysty, niech wierci na żywo, niech temu mojemu staremu człowiekowi tam dopieczę bardzo mocno i tak dalej. Pani rozumie, co to jest stary człowiek, czy nie? Ile ma lat? Pytamy te diecezje tam.
Starego Testamentu. Ten...
Proszę?
Stary człowiek to ten, który się jeszcze nie nawrócił.
Tak jest, bardzo. Żyje dla siebie. Nie? Więc mówię, niech ten dentysta temu staremu człowiekowi tam dopiecze i ja chcę wytrzymać to, bo to jest za moje grzechy. Mam prawo, czy nie? Mam prawo. Ale ja nie mam tego obowiązku. Nie? Dentysta mi powie, że może mi znieczulić. Ja na to się zgodzę, nie grzeszę. Natomiast co innego, jeśli ja sięgam po jakiś środek czy jakąś metodę, która według nauczania wynikającego z, nazwijmy, z Ewangelii, z objawienia i potwierdzonego przez Kościół jest niedopuszczalna. Nie tak na przykład jak korzystanie z tych lekarstw, tych szczepionek i tak dalej, zrobionych na bazie. Podobno wiele kosmetyków też jakoś tam na tym jest zrobione, nie? To jest co innego, nie? Bo ja chcę być ładny, czy chcę być zdrowy i korzystam z tego. Więc to jest kwestia sumienia, rozeznania sumienia i potem woli.
Ja, czy dobrze rozumiem? Czyli jakby człowiek ma prawo korzystać z tych wszystkich metod, nie wiem, dla leczenia się, które są, powiedzmy, godne, tak? Jakby...
Które są, nie przekraczają prawa Bożego, gdybyśmy tak krótko powiedzieli. Okay. Prawa naturalnego też, nie, bo to one się pokrywają. Nie? I ja mam prawo się leczyć, nie? Bo można powiedzieć, że tak są świadkowie Jehowi, na przykład, nie akceptują transfuzji krwi, nie? Są gotowi umierać. Kościół katolicki na to tak nie patrzy i tak dalej. I podobnie inne jeszcze sytuacje. Pan chce coś zapytać? Jeszcze tutaj mikrofon, bo ja tak nie słyszę.
Jak Kościół hierarchiczny będzie egzekwował od parlamentarzystów, no i naczelników naszego państwa ekskomunik ewentualnie, gdy będzie. Czy będzie specjalna lista, jak ktoś będzie w telewizji pokazywany, jak przyjmuje komunię, czy wtedy ksiądz biskup mu nie udzieli, czy jak?
Tak. To, co ja powiedziałem w kilku zdaniach, nie? To, co arcybiskup Hozer powiedział, że ktoś, kto świadomie jest za takimi rozwiązaniami pozaustrojowego wychodzenia naprzeciw czy poczęcia i tak dalej, to ipso facto wyklucza się on ze wspólnoty kościelnej. Zaraz. Ja, niech pan teraz poczeka. No, jeszcze ja nie skończyłem tego mojego mówienia. I to jest prawda. Nie? Bo ktoś świadomie, dobrowolnie w tej dziedzinie, nie, którą widzimy dzisiaj tak ważną, on inaczej mówi, inaczej głosuje i tak dalej. Kościół, zanim na kogoś rzuci, jak to się mówi, ekskomunikę, Kościół bada. Ja arcybiskup nie powiedział, że będzie ekskomunikowany, tylko że sam się wyklucza. Teraz on musi w swoim duchu, nie? W swoim poczuciu bycia chrześcijaninem, także w sakramencie pokuty, w konfesjonale, zobaczyć, co on zrobił. Teraz, bo Kościół oprócz ekskomuniki ma inne sposoby, którymi reguluje, że tak można powiedzieć, dostęp, nie, czy pełne uczestnictwo we wspólnocie wierzących. Nie? to jest między innymi nieudzielanie sakramentów. Nie? I jeśli teraz pójdzie taki parlamentarzysta i powie, że on świadomie to zrobił i będzie to nadal robił i się będzie chciał wyspowiadać, jeśli będzie chciał się wyspowiadać i trafi na rozsądnego, można powiedzieć, odpowiedzialnego spowiednika, nie, którego, to ten spowiednik powie: człowieku, jak długo ty masz taką postawę, ja tobie nie mogę dać rozgrzeszenia. Ja ciebie nie ekskomunikuję, ale mówię tobie tak samo, jak mówię żyjącym, współżyjącym w związku partnerskim tak zwanym. Nie? Ja nie mogę dać tobie rozgrzeszenia. Co on z tym zrobi? Teraz jak odejdzie od konfesjonału, to jest sprawa jego sumienia, czy pójdzie do komunii, czy nie. Nie? Ja teraz jako biskup, jeśli tu zobaczę kogoś, kto by przychodził do mnie, nie? I wiem, że on wczoraj czy przedwczoraj coś takiego zrobił, nie? Ja nie wiem, czy on w tej chwili, załóżmy bardzo konkretnie, był wczoraj u spowiedzi, żałuje za to, chce się naprawić, nie? Czy też idzie dalej. To jest kwestia, widzicie Państwo, to nie jest kwestia administracyjno-jurydyczna tylko przede wszystkim formacji duchowej. I przy tej okazji wychodzi jak szydło z worka co? Że my mamy w naszym kościele, mówię, w Polsce, ludzi nieuformowanych, bo nie mają rozeznania co do moralnych konsekwencji właśnie takich decyzji, nie? Dotyczących in vitro, dotyczących życia w związkach tych, nazwijmy, partnerskich ogólnie mówiąc, czy homoseksualnych, czy w ogóle współżycia pozamałżeńskiego. Ja nie mówię, że komuś coś raz się zdarzy, nie? Tylko mówię o notorycznym, stałym sposobie życia. Niektórzy tego nie uznają za grzech, z tego się nawet nie spowiadają. Idą do komunii, ksiądz udzieli im komunii? Udzieli czy nie? No udzieli. Ale oni są poza wspólnotą Kościoła. Mogą pół kilograma komunikantów, przepraszam, mówię teraz bardzo drastycznie, spożyć. Są poza wspólnotą Kościoła. Jeśli to czynią świadomie. To pokazuje, jak my mamy, jakby powiedzieć, niski poziom świadomości naszego życia chrześcijańskiego. Ja nie, po to mamy ten program, żeby wprowadzać nie od strony jurydycznej, ekskomunika, nie ekskomunika, dam komunię świętą, nie dam. Tylko chodzi o formację wnętrza, żebym ja czuł, czy ja jestem w komunii. Z tym, czym jest nauczanie Kościoła, czym jest nauka Chrystusa. I dlatego komunikuję. Czy też ja chcę tylko komunikować, ale w komunii nie jestem. I tego się nie da inaczej zrobić, jak przez formację, nie? Przez inicjację chrześcijańską. Mamy dzisiaj... Ja by tu byłoby, możemy zrobić za jakiś czas następne spotkanie, gdyby troszeczkę te aspekty bardziej jeszcze wyjaśnić, nie? Bo Kościół to nie jest tylko administracja. Administracja też jest potrzebna, nie? Ale Kościół to jest przede wszystkim wspólnota ducha, wspólnota życia jednym duchem. Kto nie ma ducha Chrystusa, ten, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, ten do niego nie należy. Chociażby codziennie przystępował do komunii świętej. Jeśli nie ma ducha Jezusa Chrystusa, to mimo, że nie jest ekskomunikowany, przystępuje do komunii świętej, przyjmuje komunię świętą po katolicku, z rękami złożonymi, na kolęcząco, bo tak uważa, że lepiej, bo tacy są, że to jest wtedy lepiej, pełniej i tak dalej. Ale swemu nieprzyjacielowi nie przebaczy, to gdzie on jest? Papież mówi, idź, powiedz takiemu i tak dalej, jeśli tego nie przyjmie, to co? Mówi, też 3 stopnia. Niech będzie ci jak poganin, nie? I co, ksiądz ma, nie da mu komunii świętej, jak widzi, że ulęknie na 2 kolana? Mu da. Ale taka osoba, która nie akceptuje, nie? Teraz mówię ogólnie, nie? Nie ma ducha Jezusa Chrystusa. A duch Jezusa Chrystusa to na czym polega? To jest to, co wychodzi z krzyża. Nie? Przebacza temu, kto go krzyżuje. Ja wiem, że ja nie jestem sam z tego czynić stale w sobie i tak dalej, czy nie jestem tego czynić ja. Ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa krok po kroku to robię, chociaż małymi kroczkami, i mówię, to jest prawda. Ja się nawet 13 razy się zaprę, ale mówię, że prawda jest w Jezusie Chrystusie, to jestem we wspólnocie z Jezusem Chrystusem. Jeśli natomiast ja mówię, to jest obojętne, ja sobie żyję po swojemu, tylko mówię, że wierzę w Jezusa Chrystusa, to nie mam Jego ducha i do Niego nie należę. To jest kwestia wewnętrznego mojego przygnięcia do Jezusa Chrystusa. Kościół jest wspólnotą grzeszników, i to nie małych, którzy wiedzą, że co muszą zrobić, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii? Co? No, zajrzyjcie na mój blog tam. Panie, jak zejdzie do Warszawy. Blog mój. Zobaczy. Zaglądacie. Zejść z drzewa. O jakie drzewo chodzi? Tam była sykomora. Tu może być gruszka, czy ja nie wiem co tam, nie? O jakie drzewo chodzi? To znaczy tę konstrukcję życiową, którą ty robisz, żebyś ty widział, kogo chcesz. Żebyś ty był wyższy, nie? Sytuacja tego Zacheusza. Nie chcę tego rozbijać, to zajrzyjcie sobie. Jezus mówi po imieniu do niego: Zacheuszu, Mario, Katarzyno, Violetto, Zbigniewie, zejdź. To znaczy co? Zaakceptuj to, że ty nie wszystko możesz, nie wszystko musisz widzieć. Bo co? Bo ja chcę być w twoim domu. Chcę. Tam jest po grecku takie słówko, 3 literki tylko, które jest bardzo mocne. Dei, D-E-I. To wyraża po grecku to, co jest konieczne. Bo jest rzeczą konieczną, Jezus mówi. W przekładzie polskim mamy muszę być, nie? To nie jest muszę, bo mnie ktoś zmusza. Jest rzeczą konieczną, żebym ja dzisiaj był w twoim domu. A jak to będzie możliwe? Ty musisz zejść. I dopiero wtedy będzie wspólnota, komunia. Dzisiaj temu domowi stało się zbawienie. My chcemy być na różnych drzewach, żeby opanować sytuację, drzewach naszego życia. A nam jest trudno zejść do realizmu, właśnie tego różnych krzyży, tego, co nas boli. Bo tam czujemy, że tam jest wiele nieuczciwości, wiele machlojek, wiele to, co te rzeczy, które są nefanda, tych, których nie należy czynić. A Bóg, ja nawiązuję do tego małego słóweczka dei jeszcze, nie? Jeśli ja rozleję wiadro wody tutaj i tu jest posadzka trochę pochyła, tu widać akurat jest jakiś otwór, nie? Wyleję wiadro wody, to z tą wodą co będzie? W jakim kierunku ona popłynie? Jest konieczne, że popłynie. W dół. Nie? Jezus mówi, jest konieczne, nie? Bo to jest, należy do natury mojej miłości, żebym ja ciebie spotkał gdzie? Na dole. Ty chcesz się wdrapać do góry. Chcesz pokazać, że jesteś święty, lepszy od sąsiada. Już nie mówię o sąsiadce. Bo... I chcesz pokazać. Nie? Chcesz z góry zobaczyć Jezusa, żeby zrobił to, co Ty chcesz. A Jezus mówi, mój drogi Zacheuszu, konieczne jest, tak jak ta woda, nie? Spłynąć do dołu. Konieczne. Żebyśmy się tam spotkali, gdzie Ty nie chcesz być. To jest, jakby powiedzieć, strumień, nie? Naturalna grawitacja czego? Miłości Bożej. My chcemy gdzie indziej, a ta miłość chce nas spotkać tam. I to jest, jak ktoś zacznie to rozumieć, to widzi potem, jak w życiu chrześcijańskim wszystko się dzieje. I wtedy, czy będzie miał 18 dzieci, czy nie będzie miał dzieci, będzie dobrze. Bo on co potem powiedział, kiedy Jezus wszedł do jego domu? Kiedy zobaczył, że ten Jezus nie odwrócił się od niego, podczas gdy wszyscy się odwracali, nie? Co on zrobił wtedy? Stracił rozumowanie. Bo co powiedział? Pani Ignacy pamięta? Czy Ignacy, czy jak? Jak? Marek. Pamięta, co zrobił? Ale tam nie, ten Marek to... Zrobił największą głupotę życiową, absolutnie niemożliwą do spełnienia. Bo co powiedział? Połowę mojego majątku daję na ubogich. A poczwórnie, jeśli kogoś skrzywdziłem. A jego majątek w jakiś sposób powstał. Przez krzywdę ludzką. Już ksiądz Prawd mówi, że mamy kończyć. On, można powiedzieć, stracił zmysły. Człowiek, który spotka Jezusa Chrystusa, straci zmysły. On wszystko widzi inaczej. Proszę? No, to chodzi. Oczywiście ta skala może być bardzo różna, nie? I dlatego, proszę Państwa, problem nie są to problemy techniczne, czy technologiczne, czy medyczne. Owszem, to wszystko też jest. Ale ostatecznie chodzi o człowieka. Czy ten człowiek spotka, czy w spotykaniu się z drugim człowiekiem będzie przeżywał obraz, zamysł Boga. I wtedy dla niego nie będzie też ani jakimś nadzwyczajnym krzyżem to, że nie ma dzieci nawet, nie, bo wie, że może mieć adoptowane, czy może w inny sposób swoje życie poświęcić, nie, i to zaakceptuje. Ani nie będzie problemem, że co rok to prorok. Jak trzeba, nie? Powiedzmy, wariat. O Zacheuszu na pewno powiedzieli wariat i to totalny. Tego już nie ma w Ewangelii. Bo ci, którzy byli jego, bo on był zwierzchnikiem celników, nie? Ci, którzy byli jego podwładnymi, powiedzieli, całkowicie zwariował, nie? Cały system się przewrócił. Bo chrześcijaństwo to właśnie leczy człowieka przez to, że zmienia w nim całkowicie system myślenia. I tu jest cała sprawa. Dobrze. Jeszcze jakieś pytanie jeszcze? Pan doktor, on jest od serca, nie? A pani męż, ja nie wiem, też jest lekarzem, czy nie? Pani nie jest lekarzem. Tak. Więc ja chciałem to powiedzieć, żebyśmy przynajmniej trochę mieli takiej refleksji nad tym i dali się, jakby powiedzieć, wciągać w ten cały ciąg dyskusji takich, które gdzieś mijają się z tym, co istotne. Nie? Ja mówię z punktu widzenia chrześcijan wierzących. Pan Marek Trainer, nie? Jeszcze...
Chodzi mi o taką rzecz, że
już, tak jest.
To jest wierodne kłamstwo, bo jest nam podawane i to jest w ten sposób manipulowani jesteśmy, że wymi nam się, że in vitro jest jedyną metodą.
No więc o to chodzi. Nie jest metodą leczenia.
Nie jest żadną metodą leczenia, to już tak jest. Ekscelencja powiedział, ale i nie jest jedyne.
No bo jest inne. Tak.
Nie jest jedyne, a nam się tego nie podaje. W mediach nam się tego nie podaje. I w zasadzie, przepraszam, trochę głos mi się łamie, ale to z innych powodów. Po prostu uważam, że do prawdziwego katolika, człowieka wierzącego, należy właśnie podkreślanie tego. Kiedyś nam powiedziano też, że jedyny dobry plan to jest plan Balcerowicza i mamy to, co mamy.
Tak. Dobrze. Zmówmy razem Ojcze Nasz, modlitwę pańską. Tak jest. Jak będziecie chcieć jeszcze ewentualnie coś interweniować, pytać, to po prostu zachęcam na blog. Tam w miarę możliwości będziemy to kontynuować. I polećmy te wszystkie trudne sprawy, nie? Także tych polityków, którzy muszą decydować, nie? Bo muszą jakieś podjąć, bo nie ma. U nas w Polsce jest to w tej chwili totalne bezprawie. I muszą być jakieś podjęte decyzje, nie? No to, żeby mieli gotowość służenia tym, co decydują. Nie? I także obejmijmy modlitwą tych, którzy z powodu właśnie bezdzietności cierpią, którym nie jest dana właściwa pomoc. Nie? A także tych, którzy wprowadzają niewłaściwe rozwiązania z takimi czy innymi interesami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko Kościoła, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.